supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś bohaterką naszego programu jest Martyna Faustyna Zachorska, absolwentka Wydziału Anglistyki UAM, tłumaczka, doktorantka na kierunku językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM, autorka książki Żeńska końcówka języka, która ukazała się nakładem wydawnictwa poznańskiego w 2023 roku, twórczyni roku w plebiscycie o Feminim Influence Awards, też 2023, i mogłabym tak jeszcze wymieniać i wymieniać i wymieniać, ponieważ tych tytułów na pani koncie jest mnóstwo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest mi bardzo miło gościć tutaj na antenie Radia Poznań. Nie powiedziałabym, że jakichś tych tytułów jest specjalnie dużo.
Ale można powiedzieć, ja sobie myślałam, zapraszając panią do programu, że program Supermocne to właśnie program o takich kobietach jak pani. Zajmuje się pani tematem feminatywów, który nadal budzi ogromne emocje. Dla wielu ludzi jest niewygodny, dla wielu ludzi bywa śmieszny, bywa trochę niezręczny. I wydaje mi się, takie są moje odczucia osobiste, że trzeba być niezwykle odważną kobietą, żeby ten temat publicznie, głośno i wyraźnie poruszać. Tak jest?
Myślę, że z jednej strony tak jest, dlatego że feminatywy wciąż są takim tematem, który wzbudza ogromne kontrowersje i jest przedmiotem polaryzacji. Sprawia, że dzielimy się na jeden obóz i drugi obóz. Niestety stały się też tematem politycznym, co tylko potęguje tę polaryzację. A to sprawia, że nie jest łatwo być popularyzatorem, popularyzatorką nauki, mówiącym o tym zagadnieniu.
A feminatywy przecież z polityką nic kompletnie wspólnego mieć nie powinny.
Jak wszystko może być polityczne, język też jest sprawą polityczną, natomiast samo zagadnienie, feminatywy same w sobie powinny raczej przynależeć do dziedziny gramatyki, a nie do dziedziny polityki.
A skąd tyle w ogóle sporów właśnie o język i te żeńskie końcówki?
Z jednej strony moja hipoteza jest taka, i opisuję ją w swojej książce, że te feminatywy odnoszące się do zawodów prestiżowych wprowadziły na nowo, czy też spopularyzowały polityczki. Najpierw była to Izabela Jaruga-Nowacka, a później Joanna Mucha. I w Polsce jest tak, że polityka nas dzieli szalenie. Sprawia, że jesteśmy tak spolaryzowani, że kiedy jedna strona zrobi coś, cokolwiek, wprowadzi coś nowego, jakąś nową ideę, nowe słowo do obiegu, to my, którzy się z tą stroną nie utożsamiają, natychmiast uznajemy to za zło i powód do obśmiania, skrytykowania, zhejtowania, obrzucenia błotem. I niestety też jest tak, że polityka jest w Polsce takim tematem, który mimo, że jest poważny, to jest pretekstem do żartów, do tworzenia memów, skeczy kabaretowych. To jest wszystko bardzo lubiane przez nas. My lubimy żart polityczny od lat przecież. Przecież kabaret polski się na tym opierał, na aluzjach politycznych. I wciąż chętnie słuchamy takich skeczy, czego dowodzi ostatnia popularność skeczu Wigilia, kabaretu Neonówka, który został przyjęty z ogromnym entuzjazmem wśród widzów. I to jest tak, że każda nowa rzecz wprowadzona przez polityków i polityczki staje się takim przedmiotem żartu, nie?
Ale końcówka języka damska, żeńska końcówka języka, to nie jest przecież nowa rzecz.
To nie jest nowa rzecz, ale te formy odnoszące się do zawodów prestiżowych po prostu w pewnym momencie wydawały się nam czymś nowym. Forma ministra przecież formą, no, przecież była czymś względnie nowym, a każda nowość pociąga za sobą różne reakcje i to jest rzecz naturalna, bo nigdy żadna nowość nie przyjmie się wyłącznie z entuzjazmem. Będą różne głosy i to jest coś absolutnie normalnego.
Gdybym panią zapytała o historię tych żeńskich końcówek, to kiedy one pojawiły się w polskim języku po raz pierwszy?
Istnieje taka teoria, że feminatywy są starsze niż język polski, ponieważ występowały w języku prasłowiańskim, z którego się polszczyzna wywodzi. Przez lata nie było ich aż tyle, co dziś, bo po pierwsze nie było aż tylu zawodów, co dziś, a po drugie, no, kobiety miały ograniczoną możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu publicznym. Do wielu zawodów wywalczyły sobie dostęp dopiero pod koniec XIX wieku. Wtedy, kiedy wywalczyły sobie prawo do edukacji uniwersyteckiej. Wtedy właśnie wkroczyły na rynek pracy do zawodów, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, na przykład do zawodów prawniczych. Wtedy się pojawiły pierwsze adwokatki na przykład.
Przy zawodach prawniczych, zostając na chwilę, jest taki jeden zawód, w którym ciężko o tą damską końcówkę. Mówię tutaj o sędzim. Mhm. Kiedy mówimy sędzina, jest to nazwa żony sędziego.
To znaczy tak, jeśli chodzi o żonę sędziego, to mnie zastanawia ten upór, z którym przywoływany jest ten argument, że jest to żona sędziego, dlatego że mamy XXI wiek. Już trzecią dekadę XXI wieku, pierwszego stulecia i nie definiujemy już kobiet tym, kim są ich mężowie, jaki zawód wykonują ich mężowie. Wyjątkiem jest tutaj prezydentowa, bo to jest rzeczywiście taka funkcja, która jest, że tak powiem, odmężowska, tak? I wyłącznie, ale też prezydent No, ciekawa jestem, co będzie w polskim języku, jeśli wygra Kamala Harris, tak? Bo w języku angielskim będzie on wtedy pierwszym dżentelmenem, bo dzisiaj jest drugim dżentelmenem. Sam stworzył i wprowadził do słowników tę formę. Miał ten przywilej bycia pierwszym, ale sam mówi, że pierwszym, ale nie ostatnim. I jeżeli Kamala Harris zostanie prezydentką, czy też prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to będzie on pierwszym dżentelmenem. Czy w Polsce taka forma się przyjmie? Mamy pierwszą damę, ale też mówimy o niej prezydentowa, tak? No to będziemy mieć pierwszego dżentelmena. Czy będzie, kim on będzie? Prezydentowym? To będzie też jakaś taka zagwozdka, która się pojawi, jeśli demokraci wygrają.
Ale język jest żywy i otwarty też na różnego rodzaju zmiany, które się w nim właśnie pojawiają w odpowiedzi na różnego rodzaju sytuacje, jak choćby ta.
Oczywiście i w ogóle to pojawienie się tych feminatywów odnoszących się do prestiżowych zawodów też stanowiło odpowiedź na zmianę społeczną. Bo to zazwyczaj jest tak, że pojawia się jakaś zmiana i język musi za nią nadążyć. Ja lubię porównanie z wynalazkami. Najpierw się pojawia wynalazek, a później musimy go nazwać. To nigdy nie jest odwrotnie, czy też zazwyczaj nie jest odwrotnie, bo nie mówimy nigdy, tutaj, szczególnie w nauce. Nigdy nie możemy być czegoś kategorycznie pewni. I jeżeli chodzi o feminatywy, to tak, no, pojawienie się wyrazu na przykład adwokatka czy magisterka farmacji, no, stanowiło odpowiedź na pojawienie się kobiet w tych zawodach.
A jak to jest jeszcze z tą sędziną? Można używać? To jest błąd?
Ja nie lubię wypowiadać się na tematy okołoprawnicze, ponieważ nie jestem prawniczką. Ja się dostałam na prawo, ale w ogóle nie pojawiłam się ani razu na wykładzie, bo po prostu dostałam się tam w razie W. Poszłam, bo wszyscy poszli, ale nie pojawiłam się na wykładach, więc zostałam z tego prawa wyrzucona, więc się nie wypowiadam na tematy prawnicze, bo wiem też, że środowisko prawników, prawniczek jest bardzo konserwatywne. Bardzo i bardzo wyczulone też na takie nawet drobne zmiany. I myślę, że tutaj warto zapytać prawnika albo prawniczkę. Możemy zapytać na przykład Sylwię Gregorczyk-Abram, która działa na rzecz praw człowieka. Jest adwokatką, ale też zajmuje się takimi sprawami jak prawa kobiet. W mediach społecznościowych również, więc można ją zapytać. Ja uważam, że no, mamy XXI wiek i nie określamy kobiet nazwami zawodów ich mężów. No, nie słyszymy o już tak często o doktorowych, czy o profesorowych, czy o psychologowych, tak? Dziekanowych. No, nie mówimy tak, więc dlaczego mielibyśmy mówić o sędzinie jako żonie sędziego?
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Supermocne.
Mamy na przykład taką formę krawcowa, nie? Krawcowa oznaczało kiedyś żonę krawca, a kobieta, która wykonywała zawód krawcowej dzisiejszej, była określana mianem krawczyni. Dzisiaj krawcowa to nie jest żona krawca, jest to krawcowa, czyli forma żeńska od wyrazu krawiec. Tak samo szefowa. Dzisiaj nie mówimy na żonę szefa, szefowa, tylko na kobietę, która ma na przykład swoją firmę, jest jej szefową, tak? Jest to forma żeńska od szefa. Szefowa kuchni też na przykład. Nie żona szefa kuchni, tylko szefowa kuchni.
Zarządzająca całym zespołem ludzi. No to mamy tutaj takie, można powiedzieć, spory i dyskusje, ale wspomniała pani wcześniej o tym, że te prestiżowe zawody nadal są uznawane za bardziej prestiżowe, jeśli mają męską końcówkę, czyli co, prestiż jest męski?
Tutaj dotykamy kwestii, która nie jest kwestią związaną z językiem. No, to nie jest spór czy na poziomie tego, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Tutaj dotykamy kwestii psychologicznych i społecznych. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby dana końcówka, dany sufiks miał konotację z większym prestiżem bądź jego brakiem. Też ta sama końcówka, to potocznie mówimy oczywiście końcówka, ma w jednych wyrazach nas razi, a w drugich zupełnie nie. No, mamy na przykład aktorka, doktorka, fryzjerka, żołnierka. Norweszka i psycholożka powstały w ten sam sposób, bo wiemy ze szkoły podstawowej, że je wymienia się na rzet, nie? Mamy psycholog, psycholożka, Norweg, Norweszka. Potem mamy matematyczka, informatyczka. Jedna nam zgrzyta, a druga nie. Z informatyczką jest problem, bo tak słyszałam, że jeżeli ktoś mówi o sobie informatyczka, to pojawiają się różne komentarze. Natomiast matematyczka nas jakoś specjalnie nie razi, może dlatego, że każdy miał z nią styczność w szkole. I jednak nauczycielka to nie jest zawód, który w społeczeństwie odbierany jest jako wysoce prestiżowy, mimo że jest jednym z najważniejszych.
I najtrudniejszych
zawodów.
Czyli można powiedzieć, że to jest kwestia czasów i przyzwyczajenia.
To jest kwestia naszych przyzwyczajeń i naszego postrzegania rzeczywistości związanego z tym, że wyrośliśmy wszyscy jednak w kulturze patriarchalnej, która w naszych umysłach wdrukowała to, że to, co męskie, jest bardziej prestiżowe i bardziej konotuje z władzą, z wykształceniem, z bardziej, byciem bardziej przygotowanym merytorycznie do wykonywania danego zawodu. Proszę zauważyć, że nawet kobiety, które wykonują takie tradycyjnie kobiece zawody, czy też zawody sfeminizowane, jak na przykład zawód nauczycielki, lubią o sobie mówić niektóre z nich nauczyciele. Jestem tak. Nauczycielem matematyki, nie nauczycielką.
Albo nie dyrektorką, a panią dyrektorą.
Tak, tak. I tak samo można zauważyć, że to się zmienia z etapem edukacji, tak? Czyli nauczycielka to w podstawówce, w szkole podstawowej, w liceum, technikum jeszcze, w szkole wyższej, tak, na uczelni, to już jest nauczyciel akademicki.
A, no tak,
i
nie nauczycielka
akademicka. W ustawie
akademicka.
Mamy taki zapis. Nauczyciel akademicki w ciąży lub karmiący piersią. To nie jest zapis, który miał na celu uwrażliwienie na potrzeby osób transpłciowych. To nie o to chodziło.
No to faktycznie są też dokumenty, które nie nadążają za zmianą czasów i za zmianą tego języka, który jest naturalnym etapem. A do tego tematu wrócimy dosłownie za chwilę.
Supermocne.
Martyna Faustyna Zachorska jest kolejną supermocną na antenie Radia Poznań. Pani prowadzi na Instagramie profil. Profil nazywa się Pani od Feminatywów. Obserwuje Panią ponad 50 tysięcy osób. Pojawiają się na Pani profilu różne treści, także głównie są takie związane z historiami kobiet z całego świata. No ale ta popularyzacja żeńskich końcówek to jest jednak coś, co Pani przyświeca. Czy dziś, żeby się tym zajmować, trzeba mieć w sobie właśnie tą niebywałą odwagę?
Nie wiem, czy niebywałą, na pewno jakąś odwagę trzeba mieć, dlatego że zajmując się tym tematem, musimy wiedzieć, że będziemy spotykać się z różnymi reakcjami i nie zawsze to będą reakcje dla nas przyjemne, dla nas miłe, łagodne. Wręcz przeciwnie, będziemy się stykać z hejtem, z wyzwiskami, z dyskusjami, które nie mają nic wspólnego z merytoryką.
I rozumiem, że na pani profilu ten hejt również się pojawia.
U mnie na profilu pojawia się dosyć rzadko, na szczęście, ale kiedy udzielam wywiadu na przykład jakiemuś medium, które i co sprawia, że wychodzę poza swoją bańkę,
Poza
swoją społeczność, chociaż ogólnie Instagram jest jednak takim medium, które światopoglądowo jest bliskie prawom kobiet, o tak bym powiedziała. Natomiast na przykład na Facebooku ten przekrój społeczeństwa jest znacznie szerszy i wychodząc ze swojej bańki, na przykład udzielając wywiadu, nie wiem, jakiejś ogólnopolskiej gazecie, kiedy trafiam na profil tej gazety na Facebooku z tym wywiadem, pojawiają się reakcje bardzo, bardzo różne. Bardzo często to są na przykład niewybredne komentarze dotyczące mojego wyglądu. czy domniemanego życia seksualnego. Pamiętam taką sytuację, kiedy udzieliłam wywiadu Gazecie Wyborczej i jedna z posłanek udostępniła ten wywiad na Twitterze. I tam pojawiło się ze 200 komentarzy, żaden z nich nie był pozytywny ani nawet neutralny. I były one no bardzo kuriozalne, niektóre z nich. Na przykład pojawiły się i to jeden pod drugim. Pierwszy komentarz to był kolejna skandalistka seksualna, a pod tym komentarzem był komentarz, nie będę używała żadnych wulgarnych słów, ale był komentarz o tym, że niech sobie znajdzie faceta, bo nikt jej nie wy...
Jak sobie pani radzi z takimi komentarzami, które widzi pani?
One bolą, one bolą i nie ukrywam, że nie spływa po mnie to jak po kaczce, bo to jest tak, że może mieć 10 pozytywnych komentarzy, ale ten jeden infekuje to wszystko. I sprawia to, że twórca, twórczyni myśli tylko o tym jednym. To jest straszne, mnie to boli, nie? Bo ja nie mówię o niczym takim...
Wywrotowym.
Wywrotowym, tak? Ja też staram się na swoim profilu nie przekazywać aż tylu swoich opinii, bo mnie przyświeca taka zasada, żeby pokazywać dane, fakty i stan wiedzy. Stan wiedzy, bo jestem przede wszystkim...
Naukowcem.
Przede wszystkim jestem badaczką. Ja dopiero robię doktorat, więc nie nazwałabym siebie naukowczynią, bo to jeszcze przede mną wiele lat. Oby przede mną wiele lat. Ja na razie prowadzę badania do swojej rozprawy doktorskiej, więc jestem takim na wczesnym stadium, takim badaczką na wczesnym stadium, tak? I jest mi bliska, tak, metoda naukowa, podejście naukowe do sprawy i ja chcę, żeby ludzie zobaczyli dane.
Fakty?
Fakty, tak. Mhm. I sobie poustawiali to w głowie, tak, jak im się wydaje. Ja im daję po prostu fakty. Ja im daję fakty. Co oni zrobią z tymi faktami, to jest już ich sprawa.
Dzieli się pani wiedzą swoją,
tak,
w mediach społecznościowych, ale badaniem języka i badaniem też tych żeńskich końcówek, tych feminatyw, zajęła się pani już lata temu. Kiedy to było? Kiedy pierwsza taka myśl pojawiła się w pani głowie, że warto się tym tematem zająć i warto o nim mówić głośno?
Ja od zawsze chciałam iść na doktorat i kiedy poszłam na magisterkę, to mój promotor też mi zaproponował właśnie pójście na studia doktoranckie i zastanawialiśmy się, jakim tematem się zająć. I ja chciałam zająć się zupełnie czymś innym, bo ja w ogóle magisterkę pisałam o wulgaryzmach, bo byłam na seminarium poświęconym wulgaryzmom. Polecam serdecznie w ogóle przeczytanie jednej z książek popularno-naukowych, które się ukazały na polskim rynku, dotyczących właśnie wulgaryzmów. Na przykład Bluzgaj zdrowo jest taka książka. Polecam serdecznie. Można ją nawet dostać w takich sklepach z tanią książką.
Okej.
Okay. Super rzecz. I jest naszpikowana po prostu faktami. Autorka jest też badaczką, naukowczynią. Jest też taka książka What the F, czyli Co przeklinanie mówi o nas samych. Też świetna. Też autor jest profesorem, więc tutaj to nie, że tam ktoś sobie pisze, że bluzga jest zdrowo, tylko to są profesorowie, to są badacze, to są osoby, które się zajmują tym tematem z perspektywy naukowej. Jeśli chodzi o mnie, to chciałam zająć się tematem wulgaryzmów w kobiecym rapie, ale wtedy, kiedy ja studiowałam na studiach magisterskich, profesor stwierdził, że nie będzie tyle materiału, nie? Bo wtedy ta scena jeszcze nie była aż tak szeroka, było mniej raperek, dzisiaj już jest inaczej troszkę, jest ich znacznie więcej, tego materiału byłoby więcej. I się zastanawialiśmy i tak pewnego dnia podczas jednych zajęć ktoś rzucił takim tekstem, że te feminatywy to są jakieś wymysły, że to teraz się pojawiło, że to po co w ogóle tak sobie komplikować język. No i ja akurat wtedy się wcięłam, bo pamiętam, że czytałam jakiś artykuł o tym, że te feminatywy to wcale nie jest ten wymysł XXI wieku i że one są tak naprawdę częścią naszego języka od lat, że one wynikają z tego, że mamy język fleksyjny. No i tak wywiązała się jakaś taka dyskusja i po tych zajęciach profesor podszedł do mnie i powiedział, to może te feminatywy, może tym się zajmiemy. I tak to jakoś się potoczyło, że ja wciągnęłam się bardzo mocno w ten temat, bo im bardziej się w niego zagłębiałam, tym ciekawszy mi się wydawał. Tutaj też mamy do czynienia z obalaniem jakiegoś mitu, bo pokutuje takie przeświadczenie, że to są w większości neologizmy. Niektóre są neologizmami, rzeczywiście, niektóre są neologizmami, ale w tym też nie ma nic złego, bo jeżeli jest jakaś potrzeba, no dlaczego nie tworzyć nowego wyrazu? To neologizmy są odpowiedzią na potrzebę użytkowników języka.
Jaki jest przykład takiego neologizmu?
Na przykład ministra jest neologizmem, ale wiele z tych wyrazów nie jest tymi neologizmami, a wierzy się uparcie, że są.
Kiedy ten język polski został zrównany do jednej płci?
Nie ma takiego momentu jednego, w którym można by było powiedzieć, że tak, tutaj w tym roku i w tym dniu z języka polskiego wykreślono feminatywy, bo też nie wykreślono ich nigdy, bo one cały czas funkcjonowały, bo na przykład fryzjerka czy kelnerka też są feminatywami, tylko my o tym zapominamy, dlatego że myśląc o feminatywach, my myślimy o tych prestiżowych zawodach, o nazwach prestiżowych zawodów, jak na przykład właśnie adwokatka czy
chirurżka.
Chirurżka, o właśnie, ta straszna chirurżka. Swoją drogą profesorka Szpyra-Kozłowska wykazała w swoim badaniu, wybitna fonolożka zajmująca się właśnie feminatywami, wykazała, że ten wyraz chirurżka, on nie jest trudniejszy w wymowie niż inne polskie wyrazy zawierające zbitki spółgłoskowe. My się przecież szczycimy, że u nas to chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a taki na przykład Anglik, no to jak pojedzie do Szczecina, to on nie jest w stanie wymówić tej zbitki. I tam mówi Ciecin, czy jakoś inaczej sobie jeszcze radzi. No i nawet takie koszulki się sprzedaje z napisem mówię po polsku, jaka jest twoja supermoc. Ale się okazuje, że ta supermoc wyparowuje, kiedy mamy wymówić wyraz chirurżka.
To ja właśnie, jak już jest pani przy tych supermocach, chciałam się zapytać o pani supermoc.
Ja nie wiem. Ja myślę, że podchodzenie do tematu kontrowersyjnego z perspektywy w miarę neutralnej.
A odwaga?
Ja się nie uważam za osobę odważną. Wręcz przeciwnie, uważam się za osobę dosyć bojaźliwą. Myślę, że to, że ja zajmuję się głównie popularyzowaniem nauki, pokazywaniem faktów, to sprawia, że nie można mnie nazwać jakąś osobą odważną. Ja też właśnie w takich momentach, kiedy dostaję dużo hejtu, kiedy wychodzę do ludzi spoza swojej bańki i zostaję wtedy obrzucona błotem, które nie ma związku w ogóle z moją pracą, tylko z moim na przykład wyglądem, to wtedy czuję się osobą bojaźliwą. Wtedy mówię, że nie, ja już nie pójdę do takiego dużego programu.
Ma pani takie przerwy, że jak już po kilku występach ma pani ochotę już nikomu nie udzielać wywiadów, z nikim nie rozmawiać?
Nie mam, bo też nie mam aż tylu propozycji, więc one się, te przerwy są naturalne, że tak powiem. Nie zapraszają mnie tak często. Może i dobrze, bo mogę się skupić na swojej pracy badawczej, która jest dla mnie najważniejsza, na pracy na uczelni, bo to jest mój priorytet i to jest przede wszystkim. Jestem przede wszystkim właśnie doktorantką, przede wszystkim badaczką i osobą, która pracuje ze studentami, studentkami, która chce im coś przekazać, też tłumaczką, tak? Chcę przekazać im wiedzę dotyczącą tłumaczenia.
Z czego prowadzi pani wykłady?
Prowadzę zajęcia, prowadzę ćwiczenia z tłumaczenia publicystycznego.
Czyli zupełnie nie z żeńskich końcówek.
Nie, no gdzie tam? Ja jestem tłumaczką, uczę tłumaczenia, uczę na specjalizacji tłumaczeniowej. Ja jestem z wykształcenia tłumaczką. Też jestem osobą, która to praktykuje, tak? Niedawno wyszło moje tłumaczenie literackie książki Tyłki, czyli Historia ciała od zaplecza. Tylne drzwi historii, tak? Można powiedzieć też tutaj, zażartować, nakładem wydawnictwa poznańskiego. I to jest coś, co ja praktykuję i co chciałabym właśnie w tę wiedzę praktyczną wyposażać moich studentów i studentki. Też na tłumaczeniu publicystycznym mówimy bardzo dużo o takich rzeczach życiowych, że tak powiem, bo ucząc się tłumaczenia publicystycznego, uczymy się na przykład odróżniania faktów od opinii, informacji od opinii. I to przydaje się bardzo w takim codziennym życiu, bo to jest ta edukacja medialna, media literacy, o której się tyle mówi. O tym, jak się nie nabrać na fake newsy na przykład, na clickbaity. Bardzo dużo o tym mówię studentom i mnie to niezwykle cieszy, kiedy potem mówią, a my widzimy to, widzimy w nagłówkach to, co pani mówiła nam. My teraz widzimy to. To jest super. To jest jakieś takie właśnie...
Ma pani poczucie, że zmienia pani komuś życie?
Nie, bo ja nie zmieniam nikomu życia, bo na przykład chirurg zmienia komuś życie, chirurżka, tak? Czy, nie wiem, policjant, kiedy złapie przestępcę, czy sędzina, kiedy skazuje na dożywocie mordercę kogoś bliskiego. To jest osoba, która komuś zmienia życie. Ja mogę do co najwyżej rozrywki dostarczać ludziom. A dobra rozrywka też jest bardzo ważna.
I wiedzy. Rozrywki i wiedzy.
Wiedzy i rozrywki, tak.
Że to nie jest taka rozrywka powierzchowna, tylko może być na przykład to inteligentny żart z końcówki. choćby.
Każdy żart jest dobry, jest na wagę złota. Jeżeli kogoś coś śmieszy, to znaczy, że to jest dobry żart. Moja magisterka dotyczyła humoru, wulgaryzmów i humoru. Ja mówię, że jestem tak, polonistka, wulgarystka. Magistra humoru i wulgaryzmów, tak?
Martyna Faustyna Zachorska była gościnią, tak?
Albo gościem, nie ma znaczenia.
Tak, tu akurat przyznam się z ręką na sercu, że gościni to jest takie słowo, za którym osobiście nie przepadam.
Jak najbardziej może. Jakby mamy prawo do swojego gustu i każdy z nas ma takie wyrazy, które nam nie brzmią, albo które nam brzmią jak szuranie paznokciami po ścianie i to jest okej, to jest zupełnie normalne.
Ale na pewno zabrzmi mi to, że Martyna Faustyna Zachorska była kolejną super mocną na antenie Radia Poznań. Bardzo serdecznie dziękuję.
To ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Podcast Radia Poznań. Super mocne. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.